przepraszam bardzo. Kłaniam się i szczęść Boże. Niao. Proszę Państwa, kolejna część tego materiału. Bardzo ciekawa i bardzo interesująca. Myślę, że po zapoznaniu się, ponieważ nie czytałem tego wcześniej. Przepraszam. Po zapoznaniu się z całością będę chciał przedstawić Państwu takie resume tego artykułu bardzo, bardzo interesującego. A więc w ten sposób chciałem Państwa zachęcić do tego, do pozostania ze mną. Podtytuł tegoż wielkiego artykułu, dużego artykułu, zarówno wielkiego w sensie mentalnym, jak i długiego w sensie fizycznym. Podtytuł: wpływ wsparcia pieniężnego na działalność fabryk, czyli innymi słowy, tutaj ten Chińczyk bez wątpienia odnosi się do kolejnej polityki, którą prowadzi bez wątpienia Chińska Republika Ludowa. A cytuję: środki łagodzenia polityki pieniężnej Ludowego Banku Chin służą również złagodzeniu niekorzystnych czynników, przed którymi stoi chińska gospodarka. Zapewniając płynność i obniżając koszty finansowania zewnętrznego, środki te mają na celu wspieranie ogólnej stabilności gospodarczej i wzrostu, co z kolei przynosi korzyści sektorowi produkcyjnemu. Cytuję dalej. Obniżenie współczynnika rezerw obowiązkowych, czyli RRR, dla banków oznacza, że instytucje finansowe będą miały większą płynność, dzięki której będą mogły pożyczać przedsiębiorstwom pieniądze, w tym producentom. Przy niższych rezerwach obowiązkowych zachęca się banki do udzielania kredytów w celu wsparcia projektów inwestycyjnych i ekspansji w sektorze produkcyjnym. No, tutaj pozwolę sobie zwrócić uwagę, że kij zawsze ma dwa końce. W przypadku RRR, ja pamiętam jeszcze, że RRR wynosił dla różnych banków od 21% do 17%. W tej chwili na wszelki wypadek nikt tego nie podaje, ale podejrzewam, że to jest 7-8. Góra. A więc no oczywiście nie mam zamiaru tłumaczyć Państwu rzeczy oczywistych, co to jest współczynnik rezerw obowiązkowych. Cytuję dalej. Ponadto niedawna obniżka podstawowej stopy procentowej kredytów zmniejsza koszty pożyczek dla przedsiębiorstw i kredytów hipotecznych, dzięki czemu sektor prywatny może uzyskać bardziej przystępny cenowo dostęp do kredytów na kapitał obrotowy, wydatki kapitałowe i inne potrzeby finansowe. Tak, znaczy co jest tak, że z kolei, kolejny mój komentarz. Stopy procentowe, obniżenie stóp procentowych oznacza nie mniej, nie więcej, tylko podanie pieniądza. Więc jeśli pieniądz jest tańszy, to automatycznie koszty pożyczek dla przedsiębiorstw i dla kredytów hipotecznych się zmniejszają. No ale to pamiętajcie Państwo, kolejny raz mówię o tym. Kij ma dwa końce. Zawsze ma dwa końce. Cytuję dalej. Niższe koszty finansowania zachęcają producentów do inwestowania w nowe maszyny, ulepszenia technologii i zwiększania mocy produkcyjnej. Tak jest. Świetnie. Wspaniale. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do kredytów i niższemu oprocentowaniu pożyczek firmy produkcyjne mogą przyspieszyć swoje plany inwestycyjne w celu zwiększenia produktywności, wydajności i konkurencyjności. I to pięknie, wszystko fajnie, tylko że na przykład przychodzi grudzień 2020 i wszystko się załamuje. No i co wtedy? No to już żeśmy przepracowywali właśnie od grudnia 2020 do praktycznie rzecz biorąc, nie pamiętam kiedy polityka zerokowic została zlikwidowana, ale to chyba był początek 23. Więc tutaj nie jest nic oczywiste. Cytuję ostatni akapit. Zwiększone inwestycje w sektorze produkcyjnym mogą pobudzić popyt na maszyny, sprzęt i inne dobra inwestycyjne z korzyścią dla sektoru wyższego szczebla i innych dostawców w łańcuchu dostaw produkcyjnych. Tak, oczywiście tak. A natomiast mogą, ale nie muszą. No i teraz, mili Państwo, kolejny podtytuł. Odporne PMI usługowe, które wspiera działalność fabryk. Wskaźnik PMI poza przemysłem, czyli ten usługowy, wzrósł w lutym 50, do 51,4 w porównaniu z 50,7 w styczniu. No niestety nie napisał ten pan, według której miarki. Czy według państwowej, czy według marki tych analiz. No ale powiedzmy sobie, że przyjmujemy to za dobrą wiarę. Ekspansja w sektorze pozaprodukcyjnym, szczególnie w usługach, sygnalizuje poprawę zaufania i wydatków konsumentów. Jest to pozytywny sygnał dla ogólnej kondycji gospodarczej, ponieważ sektor usług odgrywa znaczącą rolę w napędzaniu popytu krajowego i zatrudnienia. Tak, to wszystko prawda. Tylko to jest zachodni punkt widzenia. Zachodni punkt widzenia. A cytuję dalej. Głównymi czynnikami wpływającymi na te solidne odczyty są ogromny wzrost liczby podróży wakacyjnych i konsumpcji w tym czasie. Tak, to prawda. Według danych opublikowanych przez chińskie władze aktywność w obszarze podróży i wydatki w Chinach wzrosły powyżej poziomów sprzed pandemii COVID-19 podczas niedawnego chińskiego Nowego Roku. A podczas 8-dniowego święta odbyło się 474 miliony podróży krajowych, co stanowi wzrost o 34,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, stwierdziło Ministerstwo Kultury i Turystyki. No, to pięknie. Oczywiście, że tak. To jest ważna rzecz. Właśnie Chińczycy zaczęli się ruszać we własnym kraju. Dane pokazały, że turyści wydali prawie 632,7 miliarda juanów na krajowe wyjazdy wakacyjne, co stanowi wzrost o 47,3% rok do roku. To jest ważne, proszę Państwa, to jest ważne. Prawie o 50% rok do roku wzrost wydatków konsumpcyjnych w tym jednym momencie. To oznacza, że no przecież rok temu też był nowy rok, prawda? Ale to oznacza, ten wzrost o 50%, prawie o 50%, oznacza, że ludzie powoli zaczynają wierzyć, że będzie lepiej. Te pozytywne nastroje, tak jest, mogą przełożyć się na zwiększoną aktywność inwestycyjną, produkcyjną w sektorze produkcyjnym, w miarę jak przedsiębiorstwo będą bardziej optymistycznie oceniać perspektywy przyszłego roku. No, ale to, znaczy tutaj nie do końca się pozwolę zgodzić z tą tezą. Gwałtowny wzrost liczby podróż krajowych i wydatków wakacyjnych odzwierciedla w czasie nowego roku, oczywiście, chińskiego nowego roku, odzwierciedla rosnące zaufanie konsumentów i chęć do wydatków, co wskazuje na odbicie popytu konsumpcyjnego do pewnego stopnia. Jest to szczególnie zachęcające dla sektora produkcyjnego, ponieważ zwiększone wydatki konsumpcyjne, konsumenckie zazwyczaj prowadzą do większego popytu na towary i usługi w różnych innych branżach. Wzrost wydatków na podróże i wakacje może również pobudzić popyt w całym łańcuchu dostaw z korzyścią dla producentów dóbr pośrednich i surowców wykorzystywanych w branżach związanych z turystyką. Ten zwiększony popyt na środki produkcji może mieć pozytywny efekt kaskadowy na ogólną działalność produkcyjną. Z tym się oczywiście zgadzam. To nie ulega wątpliwości. Ponieważ producenci dóbr pośrednich i surowców doświadczają zwiększonego popytu ze strony branż związanych z turystyką, mogą zwiększyć swoje moce produkcyjne oraz inwestować w nowy sprzęt i obiekty, aby sprostać rosnącemu wolumenowi zamówień. Ożywienie aktywności gospodarczej, cały czas cytuję, ożywienie aktywności gospodarczej spowodowane zwiększonym popytem ze strony branż związanych z turystyką może prowadzić do tworzenia miejsc pracy i wzrostu dochodów w sektorze produkcyjnym. Tak, oczywiście, ponieważ producenci zwiększają produkcję, aby zaspokoić zwiększony popyt w obszarze usług. Być może będą musieli zatrudnić dodatkowych pracowników, przyczyniając się w ten sposób do ogólnego poziomu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. W miarę jak Chiny wytyczają kurs w kierunku zrównoważonego rozwoju, wzrostu, odporność ich sektora produkcyjnego oferuje promyk nadziei w złożonym globalnym krajobrazie. Patrząc w przyszłość, pozytywna dynamika obserwowana zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i pozaprodukcyjnym stanowi solidną podstawę dla trajektorii gospodarczej Chin w 2024 roku. No i to wszystko. Mili Państwo, bardzo chciałbym czytać więcej takich opracowań i prezentować Państwu przede wszystkim, samemu czytać i prezentować Państwu więcej takich opracowań, dlatego że to są przemyślenia człowieka, makroekonomisty, które ja szanuję, chciałem powiedzieć, ja szanuję, tak, bez wątpienia. W stosunkowo krótkim tekście, bo mimo wszystko jest to krótki tekst, ten pan zawarł ogromną ilość, pan Jimmy Chu. Ten pan Jimmy Chu zawarł ogromną ilość różnego rodzaju tez, które w większej części są prawdziwe. Mam nadzieję, że uda mi się jutro, bo już na pewno nie dzisiaj, uda mi się jutro przeanalizować, znaczy przedstawić Państwu te tezy tego artykułu, które są niezwykle ważne. Jestem przekonany, znaczy dlaczego? Dlaczego ja o tym chcę mówić dalej? Dlatego, że one stanowią jakby kanwę, część obrad dwóch sesji. Oczywiście ten pan mówi o, ten pan Jimmy Chu mówi o gospodarcza, o uwarunkowaniach gospodarczych, zewnętrznych i wewnętrznych, a to przecież nie wszystko, prawda? Są jeszcze, jest i wiele innych polityk społecznych, militarnych, które wpływają na cały kształt postrzegania tego, co robi Chińska Republika Ludowa. Natomiast to co on tutaj w tym materiale, ten Jimmy Choo, napisał, no jest warte, po prostu warte tego, aby się nad tym pochylić i tym mądrzejszym, być może najmądrzejszym Polakom, którzy interesują się Chinami, przedstawić Chiny w taki sposób, znaczy przede wszystkim ustami Chińczyka. Ja tylko to porządkuję, chcę uporządkować. Tak, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę z tego, co się tam naprawdę dzieje w obszarze gospodarki. Dziękuję, kłaniam się.